Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I zaczynamy. Piątkowy wieczór, godzina 18.11. Prawie o czasie startujemy z Markiem Jakubiakiem, posłem na Sejm. Republikanie, wolni republikanie, nowe koło się ukonstytuowało w polskim Sejmie i pan poseł jest tam tego koła członkiem, a poza tym jest także kandydatem na prezydenta. Dzień dobry, panie pośle.
Dokładnie, przewodniczącym tego koła.
Przewodniczący nawet się porobiło. No dobrze, to teraz proszę mi powiedzieć dwa słowa, a to zanim to koło do koła przejdziemy, duże tematy. Prezydent w Sejmie przemawia, potem przemawia premier. Wielka Środa w Przywiejskiej. Proszę powiedzieć, kto wygrał, kto przegrał tą Wielką Środę i na ile pan prezydent pokazał, że potrafi w politykę.
Pan prezydent szykował się do tego dość długo, dlatego że on starał się, jak mógł zresztą, przy użyciu narzędzi, którymi dysponował, do wybierania...
Nie wiem, czy pana posła słyszymy, chyba nie słyszymy. Zaraz zobaczymy, czy uda się to poprawić.
Słyszymy? Napiszcie w komentarzach, czy mnie słychać.
Właśnie, napiszmy w komentarzach, czy nas słychać, czy nas... Widać, słychać. Tak, mam osób, że słychać, to skoro słychać, to słychać, ale nie słychać w radiu. Zaraz to poprawimy, to w radiu będzie piosenka, my będziemy rozmawiać w internecie, będziemy poprawiać strumień
radia, ale skoro nas słychać, to jesteśmy na żywo.
No to mówmy o tym, jak wyglądała ta środa i jak wyglądały ta debata między premierem a prezydentem.
Nie było debaty. Debaty zabrania konstytucja. Konstytucja wprost mówi, że z prezydentem się nie dyskutuje, że orędzie jest oświadczeniem jednostronnym, niepodlegającym debacie. I tutaj pan marszałek Hołownia wybrnął z tego w ten sposób, że zarządził przerwę, a po krótkiej przerwie oddał głos Donaldowi Tuskowi. Ja to widzę w ten sposób, że Donald Tusk nie okazał się tu odwagą jakąś wielką, dlatego że poczekał, aż pana prezydenta nie będzie i zaczął mu obrabiać cztery litery. Więc ja powiem, że to niegodne mężczyzny dorosłego jest i myślę sobie, że to przemówienie Donalda Tuska, przemówienie prezydenta Dudy, proszę państwa, było na tyle celne i na tyle bolesne, że zamilkła, proszę państwa, strona opozycji, ta rządowa. Zamilkła,
ale się czuć było tak, że tam nie ma riposty, że tam jest cisza na sali.
Tak, nie, były jakieś tam wrzaski, natomiast na przykład ile dni prezydent ma, jakieś tam wrzaski robili, natomiast one były wynikiem braku wychowania, bowiem trudno nie domyślać się, że prezydent doskonale wie, kiedy kadencja się jego kończy. No, nie trzeba mu przypominać, tak jak Hołowni powinniśmy przypominać, że już połowa jego kadencji właśnie minęła, że za chwilę będzie musiał oddać fotel marszałka Czesastemu, tak? A za chwilę będziemy mu to przypominać zapewne. Natomiast prawda jest taka, że nie podczas debat. I powiem tak, czy orędzia, powiem państwu tak. No, ja nie słyszałem równie dobrego przemówienia Andrzeja Dudy w historii jego prezydentury. Naprawdę nie słyszałem. Było pełne energii, pełne determinacji, było podszyte troską o Rzeczpospolitą i naprawdę to jest takie, było przemówienie na miarę przemówienia Piotra Skargi. No, po prostu powiem państwu, że w historii Rzeczpospolitej i taki szczęśliwy jestem, że to na moich oczach było, że to się działo na naszych wszystkich oczach, że takie tąpnięcie nastąpiło. Państwo tego nie wiedzą, ale w Sejmie było cicho potem. I w kuluarach było cicho, z głowami spuszczonymi chodzili i tak dalej, i tak dalej. To nie było takie proste otrzepanie się. Donald Tusk starał się potem powiedzieć, że przypomnijmy sobie, że nas wyniosła, społeczeństwo nas wyniosło. Przypomnijmy sobie te 400 tysięcy czerwcowe. Przypomnijmy sobie ten marsz miliona serc. Przypomnijmy to sobie. On to nas wyniosło. To było, minęło. I to się już nie wróci, Tusk. Po pierwsze, jak jesteśmy dobrze zorientowani, to bardzo drogie marsze były. Bardzo drogie. w odróżnieniu od 11, proszę Państwa, listopada, gdzie złotówki się nie płaci, to tam się płaciło kolosalne pieniądze, tam miliony się wydawało na te marsze. To jest raz. Po drugie, ile ciągle można mówić to samo? Jeżeli Donald Tusk wychodzi z tymi swoimi bredniami, że na przykład przez 8 lat PiS nie zrobił nic dla energetyki, no to co on? Naprawdę ma coś z głową? A kto skończył kontrakt z dostawami gazu z Norwegii? Kto gazoport uruchomił? No przecież ludzie, no trzeba mieć trochę rozumu w głowie, no albo, nie wiem, pamięci nie ma, czy jak? Przecież w Morzejkach żeśmy uruchomili rafinerię i tak dalej, i tak dalej. No przecież tych inwestycji było od groma i ciut przez 8 lat, no. I powiem, że ja to mam naprawdę czasami dosyć wysłuchiwania tych kłamstw i tak naprawdę też dosyć mam tolerowania tego, no. I tak zachęcam i mówię Prawu i Sprawiedliwości, bo przecież wiemy, że Jarosław Kaczyński, erudyta, człowiek dobrze wychowany, nie chce dopuścić do tego, żebyśmy mówili językiem rządzących, czyli wulgarnym, kłamliwym. On tego nie chce, ale przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie takiego języka używać, bowiem z klientem, proszę Państwa, rozmawia się jego językiem. Wtedy do niego dociera.
Wiem, że dołączyli nas także radiosłuchacze na antenie Radia Wnet, więc witamy bardzo serdecznie. Marek Jakubiak naszym gościem. To teraz mówił pan poseł, mówiłeś, że było cicho po tym wystąpieniu. Oczywiście też byłem w kuluarach. Widać było, że Donald Tusk naprawdę no, dostał ciężkie ciosy, na tyle ciężkie, że musiał wystąpić. Jeszcze no, byłem rano w Sejmie, po konwencie seniorów była taka dyskusja, że marszałek Hołownia mówił, może Donald Tusk wystąpi, a może nie wystąpi. To wszystko zależało od tego, jak mocne, jak celne będzie wystąpienie prezydenta. No, było na tyle celne, że musiał z długim wystąpieniem Donald Tusk potem się pojawić na mównicy sejmowej. Takie przemówienia robią w polityce wrażenie? To jest retoryka, erystyka, czy tam jest jednak kawałek takiej prawdziwej polityki?
W planach Donalda Tuska po roku działalności, po roku nienawiści, bo ja potem wychodziłem po Tusku na trybunę jako jeden z nielicznych i oceniałem wystąpienie Donalda Tuska i powiedziałem im wprost, że niczego innego do polityki i nie wprowadzili jak nienawiść i wrogość. To jest po prostu dzieło Tuska i nie ma żadnych innych sukcesów, proszę Państwa, żadnych innych. To, że rządzą, nie jest sukcesem. Proszę Państwa, to, że ktoś rządzi, to jest przyjęcie obowiązków, a od oceny wykonania tych obowiązków jest społeczeństwo. I społeczeństwo ocenia rząd Donalda Tuska w ten sposób, że 17% z głosujących na nich po roku działalności twierdzi, że oni źle rządzą. Nawet sama lewica wystąpiła, mówię tutaj o pani Żukowskiej, która wystąpiła i mówi, no nie ma się z czego cieszyć po tym roku. No nie ma. No bo nie ma, proszę Państwa. I Donald Tusk w tej swojej wypowiedzi, która była jednak stekiem konfabulowania i kłamania, nie powiedział nic ponad to, co zawsze mówi. Nie miał żadnego kontrargumentu dla Donalda Tuska, dla Andrzeja Dudy. Nie miał. A Andrzej Duda po prostu wprost powiedział, co mu leży na wątrobie i zrobił to w sposób bardzo bezpośredni, bez żadnego języka dyplomatycznego. I mało tego, to Komisja Wenecka to wszystko potwierdziła. On jako doktor prawa mówił o tym, że to jest herezja. Po prostu to ogłoszenie takiego prawodawstwa, jak o czym mówi Donald Tusk, że władza ustawodawcza stworzyła się jako uchwałodawcza, to są herezje. Na całym świecie każdy prawnik to powie. Oprócz oczywiście Polski.
Bo tutaj mamy różne interesy i różne interesiki do załatwienia. Tak. Coś, co tak rzeczywiście potem pytałem polityków w środę po tym wystąpieniu, to jest wieczór Radia Wnet z Markiem Jakubiakiem, się tylko przypomnę, gdzie podsumowujemy tematy tygodnia, więc 7 dni za nami, a bez wątpienia wystąpienie pana prezydenta w Sejmie i potem to, co mówił Donald Tusk, to jest rzecz najważniejsza dla polskiej polityki. Na ile jest tak, że urodził nam się lider opozycji, albo może zawsze był? Pytałem polityków, to było wystąpienie prezydenta czy lidera opozycji? I wiele osób nie potrafiło odpowiedzieć, jak się opozycjonował pan prezydent w tym wystąpieniu i po tym wystąpieniu.
No taką narrację przyjął Tusk i strona rządowa. To było chyba to najbardziej inteligentne, co im do głowy przyszło, żeby zwalić to całe orędzie albo podważyć jego wiarygodność poprzez to, że nie mówił prezydent, tylko przedstawiciel opozycji. Otóż, proszę państwa, wypowiadał się Polak, tak jak Jakubiak, Jankowski, jak tysiące Polaków. To się Polak wypowiadał zaniepokojony losem ojczyzny. Jak oni tego nie widzą, to są głupcami po prostu. No. I mówiąc w ten sposób, deprecjonując te słowa i mówiąc, że to opozycja mówiła, to oni tak gadają po prostu. No nie gadają. W rankingach międzynarodowych lecimy na łeb na szyję. Zadłużamy się na łeb na szyję. I o ile kiedyś mówiliśmy, że zadłużanie państwa o 50 miliardów rocznie to jest katastrofa, to Tusk rocznie nas zadłuża na 300 miliardów. No, mało tego, pieniędzy nie ma. Więc ja się pytam, gdzie to wszystko jest? Tusk mówi, że on imigrantów nie przyjmie, a 41 obozów koncentracyjnych buduje. Bo czym innym te obozy są, proszę państwa? No zastanówcie się. Oni po prostu zbierają ludzi, wsadzają do zamkniętych obozów, tam ich będą uczyć języka polskiego, już widzę, jak się go uczą. Tam się będą historii Polski uczyć albo zawodów. Ludzie, czy w ogóle, na co my pozwalamy jako naród?
Aż mi włosy dęba stanęły, właśnie zacząłem na nagrodzie, ale do migracji jeszcze przejdziemy, bo to jest bardzo ciekawy temat i muszę powiedzieć, że wydaje się, że Donald Tusk sprawnie retorycznie prawicę rozgrywa, ale to zaraz będę pytał. Kończąc to, co powiedział pan prezydent, jego wystąpienie i nowe koło w Sejmie, jest jakiś taki plan, że po wyborach być może pojawi się partia, gdzie będzie pan prezydent i będzie Paweł Kukiz i będą różne osoby z polskiej polityki krajowej. Jesteście gotowi na współpracę z panem prezydentem Andrzejem Dudą przy budowie nowej formacji politycznej?
Oczywiście, tylko pan prezydent musi chcieć, bo póki co pan prezydent nie chce. Więc będziemy rozmawiać. No, Wolni Republikanie to jest organizacja, która będzie organizacją partyjną, która ma zaistnieć na scenie politycznej i to w bardzo szerokim aspekcie. To ma być partia środka, partia, która jest partią narodową, gdzie jak mówimy o narodzie, to mówimy o normalności. Nas nie interesują w ogóle jakieś poboczne tematy. Nas interesuje Rzeczpospolita i los Polaków. My mamy interesy jedynie polskie. I tyle. I to jest nasz program. Oczywiście nasz program jest dużo szerszy, dlatego że naszą jakby ideą fix jest silna władza prezydencka. Może nie na wzór Francji, ale z Ministerstwem Obrony Narodowej i z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Tym się powinien zajmować prezydent. Natomiast całą resztą, spółką, firmą pod tytułem Polska powinien się zajmować prezes Rady Ministrów, czyli prezes spółki. I on powinien zajmować się wewnętrznymi sprawami w Polsce, a nie wszystkim naraz. Bo nie może w konstytucji być, bo to po Wałęsie tak wpisali. Wałęsa im dał do wiwatu. W związku z tym zmienili konstytucję, żeby prezydent nic nie mógł. Oczywiście, że prezydent powinien stanowić, proszę państwa, o polityce zagranicznej, a pan prezes Rady Ministrów, zwany dla niepoznaki premierem, powinien zająć się naszymi Polaków sprawami wewnątrz państwa polskiego. Koniec, kropka.
No dobrze, to teraz weźmy byka za rogi, czyli migracja. Donald Tusk właśnie w tej chwili pewnie będzie wracał ze szczytu Rady Europejskiej. No i ogłosi sukces, udało mi się przekonać Unię Europejską, przywódców państw europejskich, żeby nasz pomysł, a wcześniej w zasadzie fiński, czyli zawieszanie, czasowe zawieszanie prawa do azylu na konkretnym terenie, no do przyznawania azylu było przyjęte. No i co ma zrobić z tym Prawo i Sprawiedliwość? Co ma zrobić z tym polska prawica, a także Wolni Republikanie?
Jarosław Kaczyński zaproponował referendum i tutaj proponowałbym, żebyśmy wszyscy jak jeden, bez względu na konotacje polityczne, podpisali się pod tym referendum. Powtórzmy to referendum. Raz Tuskowi się udało, ale musimy zdążyć, więc szybko musimy zbierać te podpisy. Myślę, że Radio Wnet też powinno pomóc w tej kwestii, dlatego że te setki tysięcy podpisów...
Radio Wnet ma swoje doświadczenia. Zdaniem niektórych członków, a chyba nawet większości członków stowarzyszenia Tak dla CPK, to nieskromnie powiem dzięki Radiu Wnet, ale to ich opinia, udało się zebrać podpisy pod ustawą Tak dla CPK, więc my już swoje doświadczenie w Radio Wnet zbieraniu podpisów skutecznie mamy.
Bardzo mnie to cieszy. Tak, faktycznie. Powiedzieliśmy ze dwa razy w Radio Wnet. U siebie też żeśmy mieli, gościliśmy u siebie na Nocnych Polakach rozmów organizatora tej zbiórki podpisów i się okazało, że w ciągu 2 tygodni wszystkie podpisy już potrzebne są i to z nadmiarem. Także myślę sobie, że społeczeństwo mamy gotowe do działania. To społeczeństwo tylko musi wiedzieć, co robić i kiedy robić. I tutaj, Łukasz, jest nasza rola mediów prawicowych, polityków prawicowych, do kontaktu z ludźmi i powiem tak, że jestem dobrej myśli, dlatego że zbliża się ten moment, kiedy Tusk przeszacował. Proszę Państwa, oni, nie wiem czy wiecie, że rocznicę rządu planowali jako wielkie święto. Czy słyszeliście o czymś? O jakieś święto uciekło wam?
Ja pamiętam jeszcze w sierpniu tytuły na pierwszej stronie Gazety Wyborczej: czeka nas wielka feta 15 października. Potem się wydawało, że ta feta będzie na tym polegać, że będzie taka polityczna gilotyna i będzie ministrów ścinać, miała być rekonstrukcja na 15 października. Tak. Nic się nie wydarzyło. No, w sumie jedynym takim największym punktem 15 października było orędzie pana prezydenta, o którym już mówiliśmy, a ze strony rządowej faktycznie żadnej wielkiej fety nie było. No ale jednak to jeden temat pan premier wybrał, Donald Tusk, czyli tą migrację właśnie, i przyjął 36 stron dokumentu na temat migracji, dość ogólnego. I to jest też pytanie ciekawe, to już chyba tydzień temu też o tym mówiliśmy na pewno. Dlaczego? Dlaczego Donald Tusk właśnie uznał, że migracja jest tym tematem, który on wyciągnie do dyskusji na rocznicę wyborów?
Teraz był na forum.
Dlaczego?
Teraz był w Europie na forum i proszę Państwa, wszyscy zgodzili się co do jednego, o czym Tusk nie powiedział. O przyspieszeniu paktu imigracyjnego. Nie o likwidacji, tylko przyspieszeniu. I Tusk nie podniósł ręki w geście protestu. Więc to jest pic na wodę fotomontaż. 50 tysięcy tychże nieszczęśników, tych darmozjadów Niemcy przekazują Polsce. I teraz się Tusk przygotowuje, żeby to w jednym miejscu nie było, żeby to bardziej ukryć, to rozrzuca to po 40 paru miejscach. Proszę Państwa, tam będzie po parę tysięcy nieszczęśliwych ludzi, którzy będą traktowali nas jak wrogów, dlatego że oni chcą być w Niemczech z rodzinami swoimi. Oni chcą być w Holandii, oni nie chcą być w Polsce, a my ich na siłę tu będziemy trzymali. I teraz tak, każdy z nich ma dostawać prawie 10 tysięcy złotych. Z jakiej paki, Tusk, pytam? No, a co z naszymi emerytami? A co z emerytami, którzy zarabiają, dostają emeryturę po 2, 3, 4 tysiące? No. Przyjeżdża taki darmozjad z Afryki i on dostaje 10 tysięcy i asystenta swojego? No przecież to jest, nie po kolei w głowie oni mają ci wszyscy ludzie, no.
Naprawdę. Faktycznie
no jak można karmić zwierzęta i dziwić się, że one nie potrafią jeść, no. Nie potrafią znajdować sobie pokarmu, no. No jak można tak robić? No to przecież każdy gajowy powie, jak to się robi. Ich trzeba nauczyć pracy, ale oni nie mają inspiracji do pracy. W ich społeczeństwach się nie pracowało.
A właśnie, to a propos pracy zapytam, bo tak jeszcze występują do tej pory politycy PiS-u, którzy mówią, rozróżnijmy tą nielegalną imigrację od legalnych migrantów, którzy przyjeżdżają za pracą. Wiele osób mówi, to jest złudne rozróżnienie, bo no, tak też było w Niemczech, we Francji, że przecież nie wszyscy migranci byli nielegalni. Większość, przytłaczająca większość, to były osoby, które legalnie do pracy przyjechały i zostały. I stąd jest cały kłopot. No i pytanie, jak kształtować naszą politykę migracyjną i czy rząd PiS-u nie rozdawał zbyt wielu tych legalnych wiz pracowniczych? Czy to też nie była polityka... bo przedsiębiorcy chcieli, dla każdego przedsiębiorcy tania siła robocza to jest coś nie miłego, tylko potem wszyscy, są kłopoty.
Wszyscy zarabiają tak samo. No. W Polsce nie ma, że imigrant będzie zarabiał mniej, no. Chyba że na czarno. No, ale nie ma, bo inspekcja pracy naprawdę działa. I teraz jest sytuacja taka, że ten imigrant dostaje takie same pieniądze jak Polak. Inna sprawa, czy on pracuje tak czy owak, ile trzeba zainwestować, żeby on wiedział, co ma robić, żeby zrozumiał język i tak dalej, bo to ważne. Natomiast proszę Państwa, ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś chce być Polakiem, a urodził się gdzie indziej. Ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś jest czarnoskórym, a chce być Polakiem. Nie mam nic przeciwko temu. Przeciwko Hindusom, Azjatom czy w ogóle. Proszę bardzo, pierwszy z brzega, proszę Państwa, dowód na to, co mówię. Mamy w Warszawie rzeszę od 40 do 60 tysięcy Wietnamczyków, Koreańczyków, Azjatów ogólnie. Czy ktoś słyszy, żeby jakieś kłopoty z nimi były? Czy oni ustawiają się w kolejkach po jakieś pieniądze? Czy oni w ogóle od nas coś innego chcą oprócz możliwości pracy? No nikt, proszę Państwa, nie słyszał takich rzeczy.
No ale sobie... z drugiej strony, dobrze, ale to ja teraz będę adwokatem diabła i pokazał czarne sobie także tej legalnej migracji. Są pod Warszawami takie centra handlowe, Wólka Kosowska, Wólka Węglowa, tam na przykład odbywa się handel, wszyscy pracują, ale jak mówią złośliwi, wynalazek kasy fiskalnej w tych wietnamskich centrach się jakoś nie przyjął i wszystko idzie na czarno i polski przedsiębiorca musi pracować, musi mieć kasę fiskalną, wypłacać podatek VAT i inne podatki. A w tych centrach wietnamsko-chińskich, czy centrach handlowych z dalekiej Azji, to takie wynalazki jak podatek obrotowy to średnio się przyjął.
Trzeba zapytać się, jak oni robią, bo o ile wiem, oni naloty mają z kasu, ale oni nie narzekają.
I się palą raz na jakiś czas też. Jeszcze z ziemi obiecanej.
Akcja była. Natomiast, proszę Państwa, ja mówię o czym innym, że oni po prostu tutaj prowadzą własny biznes. Nie sądzę, żeby Polacy nie kupowali, bo gdyby nie kupowali, to by oni nie byli tam, bo jeden Chińczyk drugiemu Chińczykowi nie będzie sprzedawał, bo po co? Natomiast to musi kupić Polak, więc my to kupujemy w znacznie niższych cenach. Być może dlatego jest tam łatwiej w życiu, bo przez sklepach jest straszliwie drogo. Ja dzisiaj na przykład masło widziałem za 12 zł w sklepie w Warszawie, więc jakieś szaleństwo po prostu. Niedawno masło narzekaliśmy, że kosztuje 4 zł, a teraz 12 zł. Słyszymy coś czy nic? Tak rosną ceny, proszę Państwa, spożywki. I teraz, jeżeli mówimy o imigracji, ja mówię o tym, panie redaktorze, o zwykłej, czystej uczciwości wobec obywateli polskiej. Jeżeli ci ludzie, których odrzucili Niemcy z różnych przyczyn, bo nie mają tożsamości, bo są karani, bo w Niemczech byli wydaleni z Niemiec, bo nie mają papierów i tak dalej, linii papilarnych. I oni wszystkich tych ludzi kitrają do Polski, do tych obozów, to pytam się, co, znowu? Co my z nimi mamy robić, na litość boską? No, ale poważnie, no Łukasz, no powiedz mi.
To jest rzeczywiście odpowiedź, na którą politycy liberalni nie mają dobrego zdania, nie ma na to pytanie dobrej odpowiedzi, bo faktycznie pytanie, co z tym, że będą potem relokowani z powrotem, będą kary, pakt migracyjny, no to jest kłopot, co my z tymi ludźmi będziemy robić. Oni faktycznie w dużej części w Polsce być nie chcą i to będzie rodzić kłopoty. Skończy się tym,
no będą uciekać, my będziemy łapanki na nich robić. Co mamy robić? No? Ja po prostu od samego początku tego idiotycznego pomysłu na tą całą tą relokację, bo to jest idiotyczny pomysł, bo oni nie zamykają dostępu do granic, statki niemieckie dalej ich wożą na Lampedusę i tak dalej, a potem oni je relokują. Włosi powiedzieli, że teraz bardzo innowacyjny pomysł, bo oni się dogadali tam, z kim się odwożą. Ale po jakiego grzyba, już nie będę używał tutaj innych czasowników, powiedz mi, po co ich wożą te niemieckie statki? Czy nie można aresztować tych statków?
No, jak widać, niemieckie statki organizacji pozarządowych są na tyle silne, że nie da się ich zakazać im pływania. No, nie wiem odpowiedzi, nie znam odpowiedzi, dlaczego Rzym tak robi, ale wcześniej pamiętasz, że Angela Merkel też miała taki pomysł, z kolei płaciła Turcji za to, żeby trzymali migrantów z Syrii u siebie. Też było tak, że przez chwilę w zasadzie Recep Erdoğan był takim trochę handlarzem niewolników, handlarzem żywym towarem.
Ale
powiedział, dajcie mi euro. O, właśnie 3 miliardy euro dajcie, a ja ich tutaj będę trzymał w bardzo różnych warunkach. Ale też się wróciłbym do polskiej polityki, bo rozmawiałem, może nie będę tego mówić, bo była taka prywatna rozmowa, ale już trudno. Profesor Gross patrzył na to tak z perspektywy europejskiej i mówi, Tusk rozgrywa prawicę jak chce po prostu. Tym hasłem o zawieszeniu prawa do azylu zabiera tlen. No, jedyną dobrą odpowiedzią to jest dopiero to jest odpowiedź, jakie dał Jarosław Kaczyński w postaci tego referendum. Ale wcześniejsza pozycja, jeszcze pozycja prezydenta Dudy, że właśnie prawo do azylu powinno zostać, że to jest ta droga, która nie prowadzi do sukcesu, że Donald Tusk będzie miał sukces, jeżeli prawica nie znajdzie nowej możliwości, nowego sposobu komunikowania się wobec tego zwrotu politycznego, który dokonał Donald Tusk.
Koniec. Donald Tusk następnego dnia dosłownie, następnego dnia po wystąpieniu Andrzeja Dudy powiedział, że nigdy nie mówił nic o jakimś wstrzymaniu prawa do azylu.
12 października mówił jak najbardziej na konwencji, mówił tak, zatrzymamy prawo do azylu, potem mówił, no to stary, dobry Donald Tusk, to wiemy, że on co drugi dzień ma nowe pomysły, to wiemy, no ale retorycznie poszło, tak, do Polaków poszło, że ten rząd będzie szedł jeszcze twardziej w sprawie imigracji niż rząd poprzedni, że jednak Donald Tusk wchodzi na waszą połowę polityczną.
Nie, naród, przepraszam bardzo, ale być może jego zwolennicy są dziećmi wiatru i kurzu. Natomiast z całą pewnością chcę Państwu powiedzieć, że naród już się na to nie nabiera. I to jest wielkie nieszczęście Tuska, że jego orkiestra kłamstwa i konfabulacji przestaje działać. Jemu w sondażach się zaczyna cofać, proszę Państwa. Prawo i Sprawiedliwość według tych badań, które oni robili, podczas stosowania tych metod, które stosowali, powinna ulec prawie anihilacji, a Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj więcej niż oni. Oni zakładali, że w ogóle po roku czasu ich rządzenia Prawo i Sprawiedliwość będzie zdołowane albo rozwiązane. A tu proszę bardzo, coraz więcej patriotów jest naokoło biało-czerwonej. I ja nie mówię tylko o Prawie i Sprawiedliwości, bo to, czego ja doznaję, ja już naprawdę prywatności nie mam, nie narzekam. Bo kocham swój naród i powiem, że każdy, kto mnie zaczepia na ulicy, to nie są wrogie spojrzenia, już tak jak kiedyś. Naprawdę to nie są wrogie, a w Warszawie mieszkam. Proszę Państwa, w tramwajach ludzie się uśmiechają i mówią, panie Marku, co będzie? Ja mówię, no przyjdzie czas na nas. I wszyscy kiwają głowami, że wiedzą, o co chodzi. Tak więc tak naprawdę Tusk ma wielki problem, bo on ma badania wewnętrzne. A w badaniach wewnętrznych już wyraźnie wynika, że naród polski już tak go nie popiera, jak go popierał. A przypomnę, on przegrał te wybory, a nie wygrał. Więc teraz, jeżeli Tusk by chciał startować na prezydenta Rzeczypospolitej, to taki łomot dostanie jak nigdy.
Dobrze, ale pewnie sam nie wystartuje, chociaż dzisiaj Grzegorz Schetyna mówił, że są na stole trzy propozycje i Donald Tusk, i oczywiście Sikorski plus Trzaskowski. Zobaczymy, na czym się skończy. Chociaż też dzisiaj albo wczoraj, chyba dzisiaj rano czytałem tą informację, Marek Sawicki, jeden cytat mi przemknął, jak robiłem prasówkę, powiedział, że po tym wystąpieniu też pana prezydenta Donald Tusk będzie musiał na prezydenta wystartować. A ja Marka Sawickiego, kogo, ale z polityków koalicji rządzącej to akurat Marka bym słuchał, bo Marek Sawicki czasami mówi, ty wcześniej niż wszyscy inni na to jeszcze wpadną, to już Marek Sawicki to mówi, więc może tak jest, że to wystąpienie i wiele innych czynników, ale też wystąpienie prezydenta Dudy zmusi Donalda Tuska do tego, żeby stanął w szranki wyborcze.
Nawet bym chciał, powiem szczerze. Nawet bym chciał, bo to jest łatwy prezydent, kandydat na prezydenta, bardzo łatwy. I powiem szczerze, jak sobie życzy, bo nie udało mu się zamknąć mediów. Gdyby nie było dzisiaj Radia Wnet, gdyby nie było dzisiaj Republiki, w Polsce 24, gdyby nie było Polsatu, który czasami coś fiknie.
On trochę zmienił narrację, ale nie do końca.
Nie do końca. Proszę Państwa, to dzisiaj Donald Tusk by miał 50-60% poparcie. Natomiast i tu wielka, wielka chwała wszystkim tym, którzy uratowali media. Tobie też.
A to jeszcze trochę tylko a propos ratowania mediów, bo Radio Wnet nie jest do końca uratowane. Cały czas się biedzimy, nie ma reklam, więc tutaj ten rynek radiowy jest dla nas zamknięty. Stąd ta plansza za mną, patronite.pl/radiownet. Mamy 4444 patronów. Sprawdzałem na początku naszej audycji, pewnie już jest ciut więcej, więc wszystkich słuchaczy zachęcamy, bo media faktycznie będą kluczowe i wolne media, media niezależne od rządu będą kluczowe w nadchodzącej kampanii wyborczej. dużo jest, ja wiem, że dużo jest wysiłku i też sami głupio prosić, ale opłacenie tam nawet nie o pensję chodzi, ale chodzi o siedzibę, chodzi przede wszystkim o nadajniki, o to, żeby to Radio Wnet było w tych 8 kluczowych miastach wojewódzkich dostępne, stąd ten patronite i stąd ta prośba, żeby Państwo Radia Wnet słuchają, także Wieczoru Wnet z Markiem Jakubiakiem, to warto 20-30 zł miesięcznie poświęcić na rzecz demokracji, na rzecz budowy silnej, niezależnej Polski, stąd zachęcam patronite.pl/radiownet. Tyle trochę we własnej sprawie, też mi trochę głupio, ale taka jest rzeczywistość, że rynek reklamy jest zdominowany przez wielkich.
Dzisiaj społeczeństwo utrzymuje te media i wie, dlaczego to robi. Bez tych mediów nie ma Polski. Po prostu nie ma Polski. My dzisiaj jesteśmy ostoją, proszę Państwa, Rzeczypospolitej i w tych trzech mediach, no, co by nie powiedzieć, musimy je utrzymywać. A że Donalda Tuska jest bliski koniec, proszę Państwa, te wybory pokażą. Te wybory pokażą. Czy ten rząd będzie trwał, czy nie.
Pytanie, czy je wygra prawica, czy nie wygra. Dobrze, to do wyborów prezydenckich wprost przejdźmy. W PiS-ie są poważnie rozważane prawybory. I to już nie jest żart, naprawdę. Jarosław Kaczyński być może takie prawybory rozpisze. Co to jest za ruch polityczny, panie pośle Marku, powiedz drogi? Bo jak to usłyszałem, myślałem, że to był jakiś tam spin, plotka, potem patrzę, powtarza to Jarosław Kaczyński. No, nie potwierdza, ale też nie zaprzecza. To jest ciekawe politycznie, o co może chodzić?
Jest problem. O ile Tusk ma krótką ławkę, bardzo krótką ławkę, przewidywalną ławkę, nie ma niespodzianek, to w Prawie i Sprawiedliwości jest kolejka ludzi odważnych, którzy są gotowi startować na prezydenta. Od Tarczyńskiego poprzez Czarnka, poprzez Morawieckiego, poprzez Boguckiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, do Błaszczaka włącznie. Wszyscy są gotowi startować. No i teraz jest kłopot, bo jak się jest Jarosławem Kaczyńskim, to trzeba wybrać, a oni wszyscy mają wady i zalety, jak wszystko. Ja jestem zdania, że to jest czas dla prezydenta, no kolokwialnie rzecz ujmując, z jajami, proszę Państwa. Takiego prezydenta, jak mieliśmy na trybunie sejmowej przed chwilą.
No dobrze, ale to co to znaczy dla ciebie, dla posła Marka Jakubiaka, takie prawybory? No wszyscy wiemy, że będziesz startował. Mhm. Wystartujesz także w pisowskich prawyborach, czy jakby jednak tutaj ścieżka wolnych republikanów jest inna niż ta droga Prawa i Sprawiedliwości?
Powiem tak, że my, mimo że to się nie podoba zapewne panu prezesowi Kaczyńskiemu, to proszę Państwa, my myślimy dużo szerzej. Otóż my myślimy w ten sposób o tych wyborach, że analizujemy przede wszystkim to, co się stało w trakcie wyborów. To znaczy, najbardziej elementem, który uderzył mnie w głowę, to był element, dlaczego ludzie przy takich wynikach Polski nie zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, tylko zagłosowali na PSL, na Hołownię, na tego tam Tuska. Dlaczego, pytam, skoro Polska była parowozem Europy, ciągnęła całą Europę, dlaczego kij w szprychy? Dlaczego? Bo nie lubią PiS-u.
Nie lubią, ale też, co by nie powiedzieć, 8 lat można się zmęczyć, no i potknięć aferek nie brakowało, więc czy to w demokracji jest naturalne?
To nie było tak. Powiem ci, że ja jestem czuły na pazerność ludzką, naprawdę. Nie podarowałbym żadnemu pazerności zwykłej. I oni tych pazernych u siebie usuwali. Natomiast nie w tym rzecz. Zobaczcie, co się dzieje ze spółkami Skarbu Państwa. Zobaczcie, jak się zarządza Polską. Natomiast prawda jest taka, że proszę Państwa, te prawybory trochę Kaczyńskiemu zrobią o tak, nie? Tymi praworami Kaczyński powie: okej, wygraną mamy, teraz kto wygra, ten nasz. I on ocenił po różnymi kryteriami również takimi, o których oficjalnie nie mówi. Na przykład, czy jest dyscyplinowany, czy nie. Czy będzie się słuchał, czy nie. Czy linię partii będzie trzymał, czy nie. To wtedy partia go wystawi. No i szczerze powiem, że mam tu kłopot. Kłopot polega na tym, że ja uważam, że dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej prezydentem nie powinien być nikt z PiS-u ani Platformy Obywatelskiej. To powinien być polityk środka, dlatego że są momenty, w których i jedni, i drudzy w rozpędzie arogancji władzy mogą działać na szkodę, chcący, niechcący, wszystko mi jedno, na szkodę Rzeczypospolitej.
Ale wtedy... zobacz, mówiliśmy o tym, dlaczego PiS przegrało. Pan Krzysztof, taki komentarz na twoim, na pańskim Facebooku zamieścił. Mieli dość propagandy telewizyjnej TVP Info ITP i tutaj może trudno się dziwić, że było troszkę, no ja na przykład... Tak, że ja i nie oglądałem TVP Info i nie występowałem tam od roku 19 przez 4 lata właśnie za to, że potrafiłem na antenie krytykować rządy Mateusza Morawieckiego, a to już było tam nie do przyjęcia, żadna krytyka, nie ten, więc tak się patrzy na te rządy, to naprawdę trochę do poprawy było, zwłaszcza w drugiej kadencji Prawa i Sprawiedliwości.
No i teraz no właśnie chcę powiedzieć, że w takiej sytuacji, kiedy mamy być między młotem a kowadłem, to ktoś musi obywatela bronić. No. Ktoś musi obywatela bronić. Prawo i Sprawiedliwość też robiło błędy, ale nie robi błędów tylko ten, co nic nie robi. A proszę Państwa, ci nic nie robią, a i tak popełniają błędy. Więc szczerze mówiąc, polityczne i tak jak im wykrzyczałem z trybuny, jesteście zwykłymi nierobami, nie chce wam się pracować, po jakiego grzyba głowę zawracacie, no, rzućcie to wszystko, nie potraficie tego robić. Natomiast wiesz, Łukasz, ja ci powiem, no Morawiecki, ja to mówię jako przedsiębiorca, a przede wszystkim jako zarządzający, bo ja zarządzałem ładnymi tysiącami ludzi, proszę Państwa. No Morawiecki ma talent do zarządzania, no co by nie powiedzieć.
A to patrz, wyświetlę jeszcze jeden komentarz. Morawiecki and Jakubiak. To co, panie pośle? Mówiliśmy o tej partii prezydenckiej, że może tak, może nie. Wiele się mówi o tym, że PiS będzie się rozchodził, że partia Mateusza Morawieckiego jest gotowa wyjść. To będzie nowa siła na prawicy. Republikanie, Paweł Kukiz, pan poseł. Ale też zwolennicy wewnątrz PiSu Mateusza Morawieckiego, którzy w pewnym momencie mogą wyjść z tej partii.
Jakby ja się nauczyłem w polityce nigdy nie mów nigdy, tak? I jakby ciągle, i nie dziew się ciągle, więc wszystko jest możliwe. Natomiast ja nie sądzę, żeby w tym momencie przed wyborami prezydenckimi cokolwiek w Prawie i Sprawiedliwości się stało, bo to by było takie działanie trochę nie w miejscu i nie w czasie. Natomiast co do Mateusza Morawieckiego, pozwólcie, że skończę. Nie chodzi o to, że Jakubiak i Morawiecki, tylko popatrzcie. Morawiecki zarządzał państwem od rana do rana. I to jest tak, że Morawiecki to się różni od innych tym, że pytasz się go o pierdołę jakąś w którymś z departamentów, a on wie, o czym mówisz. Bo on tym państwem od rana do nocy żył. I to w tym rzecz jest, że ja nie widzę następcy dla Morawieckiego. Że naprawdę takiego robokopa, bo go nazywali tam w tym urmie tak brzydko trochę robokop, takiego człowieka rzadko kto znajdzie. Jaki Tusk? Z kim się mierzy w ogóle? Tu nie ma pola do w ogóle manewru żadnego, proszę Państwa. Tusk jest lekceważony i w Polsce, i lekceważony jest na Zachodzie. On może co najwyżej nakrzyczeć. On co najwyżej może naobrażać. On co najwyżej może nakłamać. Czyli prowadzić politykę we własnym stylu. Natomiast Morawiecki, proszę Państwa, to było tak, że Morawiecki znał wszystkie kwoty, wszystkie mechanizmy finansowe. On wiedział, kto ma jakie pieniądze i za co. On wiedział, jak, proszę Państwa, zarządzać pieniądzem i oczywiście tą firmą, jaką jest Rzeczpospolita. I potrafił stawiać zadania. I widziałem, jak pracownicy URM-u z szacunkiem, proszę Państwa, nie ze strachem, z szacunkiem wykonują jego obowiązki.
Za czym, jaka będzie przyszłość pana premiera, ale to coś, co zaczęło się, myśmy rozmawiali jak co piątek, więc soboty nie omawialiśmy, dwa kongresy, kongres zjednoczeniowy, Prawo i Sprawiedliwość łączy się z suwerenną Polską, będzie taki moment, gdzie wolni republikanie też się dołączą, że nagle się okaże, że to nie będzie tak, że to PiS się będzie dzielił, tylko PiS jeszcze ma taką siłę, żeby łączyć i żeby tworzyć duże obozy, że być może kiedyś w tej kadencji, nie przed wyborami, może po wyborach prezydenckich zobaczymy, że PiS będzie tak szerokim namiotem, że tam się znajdzie miejsce dla Marka Jakubiaka?
W namiocie republikańskim jest miejsce dla każdego. Jeżeli Jarosław Kaczyński mówi, bo mówi o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest republikańską partią i że republikańskie przymioty są ich mianownikiem, no to są też i naszym mianownikiem. Ja nie mówię o tym, że się łączymy, będziemy łączyć, czy w ogóle, na pewno będziemy współpracować. Ja będę tutaj z uporem maniaka przypominał, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość przegrało te wybory. Nie dlatego, że źle rządziło. Nie dlatego, że ciężko pracowało. Dlatego, że zrobiło jakieś kardynalne błędy, ja też wiem gdzie, ale też dokładam się do słów Jarosława Kaczyńskiego, że w tej chwili nie czas już rozdzierać koszulę. To już ten czas już minął. Teraz musimy iść do przodu. I Jarosław Kaczyński niech idzie swoimi torami. Ja idę swoją ścieżką. I idziemy razem we czterech, Jarek, Paweł i Krzysiek, idziemy jedną ścieżką, zapraszamy wszystkich ludzi, którym te republikańskie właściwości Rzeczypospolitej leżą na sercu i chcą być obywatelami Rzeczypospolitej, zapraszamy razem z nami.
No dobrze, to teraz trochę powiedzmy, bo przez wiele czasu, kilka rozmów odbyliśmy, kiedy już wszystkie media pisały, Marek Jakubiak wystartuje na prezydenta, a ja trochę celowo tego tematu unikałem, nie chciałem go wyciągać, ale może to 18 października, dobry dzień, żeby zapytać trochę na koniec naszej rozmowy, jak to będzie wyglądało, jak sobie wyobrażasz kampanię, jak sobie wyobrażasz start, zebranie podpisów, kampanię, finansowanie, bo to będzie naprawdę ciężka praca.
Wczoraj podczas Nocnych Polaków rozmów dość dużo na ten temat mówiłem na samym początku programu. Określiłem, to jest opublikowany materiał, określiłem cele, daty i moje wątpliwości. I proszę Państwa, ja miałem wczoraj, ale może dzisiaj mi się uda. Wierz mi, że ja wracam o godzinie 22 na przykład i ja jak nigdy padam na łóżko i rano się budzę, więc mam zaległości pewne. Natomiast proszę Państwa, tak się dzieje, tyle się dzieje, że po prostu nie mam czasu obiadu zjeść nawet. Więc powiem tak, wyślę jeszcze raz sondę do wszystkich zarejestrowanych na Nocnych Polakach rozmowach z pytaniami i bardzo proszę, żebyście z głębi własnego serca odpowiedzieli szczerze na te pytania i podejmiemy decyzję, bo część moich kolegów jest zdeterminowana do tego, żeby mnie poprzeć w wyborach, a ja potrzebuję waszego poparcia. I to, proszę Państwa, jest bardzo istotne. Oczywiście pierwsza tura wyborów to jest jak ważenie przeciwników bokserskich. Do drugiej tury przechodzą ci najciężsi. Więc idziemy się zważyć, idziemy się w pierwszej turze zważyć i to jest, proszę Państwa, dla wszystkich dobry news, dlatego że po pierwsze Prawo i Sprawiedliwość dowie się, że nie jest pępkiem świata po prawej stronie, po drugie Donald Tusk odczuje, że są jeszcze siły, które mu tak naprawdę sporo tlenu zabiorą.
A to jest jedno pytanie o Konfederację tutaj. Ach, pokażemy ten komentarz. Co z Konfederacją, która po raz pierwszy głosuje tak jak Platforma? No właśnie, Konfederacja w tej chwili, no już był taki moment, zaczęła się z PiS-em godzić, zaczął robić taki jeden wspólny front na prawicy. Pytanie, czy Donald Tusk tą kwestią migracji nie rozbije tego frontu, ale z drugiej strony, jeżeli będzie temat referendum, to z tego, co rozmawiałem z posłami, politykami Konfederacji, oni za referendum są, więc tu będzie jakiś wspólny mianownik. A w wyborach prezydenckich Sławomir Mentzen, to się chyba nie zmieni, będzie kandydował z Konfederacji. Wiele osób mówi, to Marek Jakubiak po to kandyduje, żeby trochę Konfederacji głosów odebrać. Jak to jest ten styk między posłem Markiem Jakubiakiem, między tobą, a Konfederacją i panem posłem Sławomirem Mentzenem?
Ojej, no wiecie, to jest tak, że
No właśnie, jak to
Mnie
jest?
te handlowe definicje trochę irytują, dlatego że komuś odebrać to znaczy, że ktoś ma własność jakąś. No. My nie mówimy o własnościach, my mówimy o poglądach. No. I to jest tak, że jeżeli ja przekonuję do siebie więcej ludzi, a Konfederacja zraża do siebie ludzi, bo tak jest faktycznie coraz częściej, no to proszę Państwa, czyja to jest wina? Jakubiaka czy Konfederacji? No. Czy to powtarza się sytuacja Prawa i Sprawiedliwości, że Konfederacja na przykład sobie uzurpuje prawo do wyłączności władzy, własności nad wszystkim? No naprawdę nie. Tutaj my mówimy o zupełnie innym podejściu do życia. Kukiz 15 wszedł do władzy, nie po to, żeby stanowiska mieć. No. A tu zobaczcie, co się stało. Przewracali stoliki, jak przewrócili? Jak przewrócili?
No tak, że się do niego trochę dosiedli.
No widzicie. I teraz jest tak, że po prostu tu nie chodzi o to, czy Jakubiak będzie ministrem, premierem, prezydentem. Nie. Chodzi o to, żebyśmy obywatelskie państwo zbudowali, bo nam to państwo się odbiera. I jeżeli na samym końcu tej wypowiedzi państwo zadacie sobie sami pytanie, czyje to państwo jest, no to ja wam powiem, napisali wam w Konstytucji, że wasze, ale tylko napisali.
Że wasze, to prawda, ale to trochę tak wygląda, że tylko to jest państwo na piśmie, no bo nie ma zmiany ustawy. Tak. Dobrze, ostatni mamy 4 minuty.
Łukasz, nie masz żadnego narzędzia obywatelskiego, żadnego, ani jednego.
Rzeczywiście jest trudno wystartować. No dobrze, 3 minuty, to rzucę temat, dokończymy go za tydzień, bo to jest ważny temat i dawno żeśmy o tym nie rozmawiali. Nowa konstytucja, chyba do tego dorasta powoli Prawo i Sprawiedliwość, dorasta do tego Jarosław Kaczyński mówi o tym w wywiadzie dla Tygodnika Sieci, czas na nową konstytucję, czas, żeby prawica wypracowała nowy projekt ustawy zasadniczej.
Tak się nie da, no.
Tak się ustala.
Nie da się tak. Trzeba powołać konstytuantę. Ta konstytuanta musi pracować przynajmniej 2-3 lata. No. To muszą być naprawdę autorytety z jednej strony, z drugiej strony i z trzeciej strony. No. Muszą być postulaty obywatelskie tam wpisane. No musi to być. No, prezydent musi mieć prerogatywy jakiekolwiek, bo w tej chwili Tusk prześmiewczo nazywa go strażnikiem tego żerandola. Przecież my musimy usytuować sędziów, sądownictwo od początku zrobić w tej konstytucji, ale my się narobimy, a potem wyjdzie jakiś za przeproszeniem i powie, a ja tej konstytucji nie uznaję. Wiesz, Łukasz, jest jeszcze kwietniowa, której nikt
jest.
Nie zawiesił.
Jest, to prawda.
Nikt nie zrobił jej żadnej krzywdy. W związku z tym myślę sobie, że jeżeli ta konstytucja upadnie, a wszystko wskazuje na to, że ona upadnie, to wprowadzimy konstytucję kwietniową, gdzie prezydent jest naczelnikiem państwa. I być może w ten sposób wprowadzimy porządek w Polsce.
No i to by się wielu podobało. Chociaż kwietniową trochę bym zmodernizował, bo ona nie jest jakoś moich marzeń ustawą zasadniczą. Jasne. Ale rzeczywiście wiele osób mówiło, że to był błąd początkowy trzeciej RP, że zapomniano o tym dziedzictwie drugiej RP, że uznano, że de facto dziedzicem prawnym będzie konstytucja PRL-u, a nie konstytucja wolnej Polski. I to jest horyzont myślowy, tak, z którym państwa zostawimy, żeby do namysłu Marek Jakubiak, poseł na Sejm, przewodniczący Koła Poselskiego Wolni Republikanie. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, kłaniam się.
A nam się na antenie zostało raptem 13 sekund, 14, tylko powiem, tej audycji, jak i wszystkich innych mogą państwo słuchać, zwłaszcza w tych naziemnych nadajnikach, dzięki temu, że są nasi patroni na patronite.pl/radiownet. Chcą państwo słuchać Radia Wnet dalej, to teraz potrzebna jest ta szarża łańska, teraz potrzebne jest to pospolite ruszenie na patronite.pl/radiownet. Jeżeli ktoś ma kłopoty, to może poprosić kolegę, znajomego, żeby pomógł. Nie jest to trudna strona, no ale jeżeli ktoś oczywiście nie jest taki bardzo biegły w internecie, to może o pomoc poprosić, a dla nas to jest najbardziej pewny i też taki wymierny wyraz tego, że państwo słuchają i chcą słuchać i chcą mieć wolne media od władzy niezależne. patronite.pl/radiownet. Zachęcam bardzo serdecznie. To był Wieczór Wnet, wybiła godzina 19. Żegnamy się z państwem, do usłyszenia.